No i próbujmy jeszcze raz. Profesor Roman Kuźniar. Panie profesorze, mam nadzieję, że się słyszymy.
Tak, słyszymy się. Dzień dobry jeszcze raz, pani redaktor. Dzień dobry państwu. Chociaż w dalszym ciągu wolałbym mieć pani głos, pani redaktor, nieco mocniejszy.
No to jeszcze raz prośba do reżyserki. Mam nadzieję, że to się uda i będzie mnie słychać dużo lepiej u pana. Panie profesorze, pytałam o wypowiedź szefa BBN-u Jacka Siewiery, że mamy 3 lata tak naprawdę na przygotowanie się na wojnę z Rosją i poprosiłabym o komentarz.
Tak, ja właśnie zacząłem odpowiadać. Po prostu nie wiem, skąd pan minister wziął te 3 lata, równie dobrze można było powiedzieć. 2 lata, 5 czy 4. Nie mam takich obliczeń. Ja nie znam takich obliczeń, takich kalkulacji, które wskazywałyby właśnie, brakuje nam 3 lat, żeby być gotowi do wojny. A co będzie, jeżeli czy za 1,5 nie będziemy gotowi? Oczywiście musimy być gotowi i jesteśmy gotowi. Te manewry, które w tej chwili się toczą, największe w historii Sojuszu Atlantyckiego manewry wzdłuż wschodniej flanki NATO, pokazują, że Sojusz Atlantycki, nie Polska indywidualnie, dlatego że Polska indywidualnie nie poradziłaby sobie z Rosją ani za rok, ani za 2, ani za 5, ani za 3. Mówię o całym sojuszu, bo tylko cały sojusz jest w stanie odeprzeć ewentualne agresywne ruchy Rosji wobec kogokolwiek z państw członkowskich. Nikt nie wskazuje zresztą na to, żeby Rosja istotnie zamierzała terytorialnie atakować obszar należący, pokryty odpowiedzialnością artykułu 5 Sojuszu Atlantyckiego. Także nie potrafię tego dobrze skomentować. Ważne, żeby jakby być w gotowości, trzymać wysoko gardę, ale to robimy, wszyscy to robimy i w związku z tym żadne tego typu kalkulacje nie powinny być, znaczy nie ma takiej kalkulacji, nie ma potrzeby straszyć ludzi takimi kalkulacjami, takimi ostrzeżeniami.
No to fakt, że takie słowa potrafią wywołać panikę, ale takich komentarzy i wypowiedzi nawet ze strony dowódców czy generałów natowskich w ostatnim czasie było sporo. Ja też pozwolę sobie przytoczyć zdanie, które ostatnio powiedział Jerzy Buzek, bo według niego zaproszenie i prezydenta, i premiera do Stanów Zjednoczonych, ta wizyta jutro będzie miała miejsce, o czym pewnie sobie porozmawiamy, oznacza, że jest spore zagrożenie i zagrożenie dotyczy dzisiaj w znacznie większym stopniu krajów Unii Europejskiej niż samych Stanów Zjednoczonych. Tak mówi Jerzy Buzek.
No, też nie potrafię do końca sensownie się do tego odnieść. No, zagrożenie istnieje, ono jest od momentu, kiedy Rosja ruszyła na Ukrainę, a też trzeba powiedzieć bardzo wyraźnie, że w czasie tej wojny, trwającej 2 lata wojny, Rosja straciła poważną część swojego potencjału ofensywnego. To właśnie dzięki Ukrainie, która jest wspierana mocno przez kraje zachodnie, przez państwa Sojuszu Atlantyckiego i Unię Europejską, ten potencjał agresywny, ofensywny Rosji topnieje w oczach. Rosja, nie można powiedzieć, że, jak to się mówi, jedzie na oparach, bo tak nie jest, ale z całą pewnością z każdym dniem traci zdolności do wykonywania jakichś ofensywnych, agresywnych, w sensie militarnym, ruchu wobec państw Sojuszu Atlantyckiego, co nie oznacza, że Rosja nie przestaje być zagrożeniem, dlatego że Rosja w sposób nie wyłącznie wprost militarny zagraża bezpieczeństwu naszego obszaru, naszym państwom.
Dzisiaj posiedzenie Rady Bezpieczeństwa i o 9:00 to posiedzenie ma się rozpocząć, więc lada moment. Czy to jest takie posiedzenie, które ma przygotować obu przywódców naszych, czyli premiera i prezydenta, do spotkania z amerykańskim prezydentem, tym jutrzejszym? Czy to według pana oceny może mieć coś wspólnego właśnie z tym, jak wygląda w tej chwili sytuacja, czy jedno i drugie tak naprawdę? I o czym według pana może tak politycy na tym spotkaniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego mogą rozmawiać?
Na pewno tu chodzi o to, żeby wypracować wspólne, jednolite stanowisko, które będzie prezentowane za oceanem przez przedstawicieli, najwyższych przedstawicieli naszego państwa. Nie sądzę, żeby się pojawiły jakieś nowe elementy odnoszące się do zagrożenia ze wschodu, dlatego że my z tym zagrożeniem żyjemy przecież od kilku lat. Tutaj tak powiem, na bieżąco rejestrujemy te wszystkie rzeczy, które tam się dzieją. Także tutaj nic nowego się nie pojawi, co miałoby przestraszyć czy uwrażliwić najwyższych przedstawicieli naszego państwa, tych, którzy będą gośćmi prezydenta w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego. Mam nadzieję, że prezydent w trakcie tego posiedzenia zrozumie, że politykę zagraniczną Polski, politykę bezpieczeństwa prowadzi rząd i będzie chciał powiedziałbym, współbrzmieć z przekazem, jaki będzie prezentowany za oceanem przez premiera Donalda Tuska. Do tej pory pewne rozbieżności się pojawiały, także zwłaszcza na innych polach, ale rzeczywiście moment jest taki, że zresztą ja myślę, że ta wizyta prezydenta, pobyt prezydenta, on nieco innym celom ma służyć, pobyt prezydenta w Stanach Zjednoczonych, w Białym Domu, nieco innym celom ma służyć niż tak naprawdę ujednolicanie polskiej polityki bezpieczeństwa, ponieważ ona w tej chwili jest harmonijnie prowadzona wewnątrz kraju i w kontaktach z naszymi sojusznikami, z NATO i z Unii Europejskiej. Natomiast mnie się wydaje, że prezydent jest tam potrzebny Amerykanom przede wszystkim po to, żeby dopilnować ich interesów, które zostały zapoczątkowane tutaj nad Wisłą przez poprzedni rząd. Mam na myśli oczywiście kontrakty zbrojeniowe i kontrakty, jeżeli chodzi o energetykę jądrową. I to jest ten główny powód obecności czy dołączenia prezydenta do tej wizyty za oceanem.
No tak, nie da się ukryć, że komentowana jest ta wizyta dość mocno, bo jest dość nieoczywista, jednocześnie prezydent i premier. Pewnie, chociaż nie wiem, może się mylę, proszę mnie poprawić, panie profesorze, ale może brany jest pod uwagę fakt, że w Polsce to jednak prezydent jest zwierzchnikiem polskiej armii, a z drugiej strony minister obrony podlega pod premiera.
No tu jest pewien problem rzeczywiście, ale właśnie Amerykanie mają tego, znaczy nie było problemu, gdyby rzeczywiście kohabitacja przebiegała wzorowo, albo gdyby prezydent i premier reprezentowali ten sam obóz polityczny. Przecież brałem udział kilkakrotnie w spotkaniach polskiego prezydenta, Bronisława Komorowskiego, z jego amerykańskim odpowiednikiem i nigdy nie trzeba było dołączać do tego, czy nigdy nie było problemu, kto ma nas reprezentować. Dlatego, że miała miejsce doskonała, harmonijna współpraca pomiędzy urzędem prezydenta, prezydentem a rządem. Nie było tego problemu. Natomiast teraz problem rzeczywiście się pojawił i stąd Amerykanie doszli do wniosku, że lepiej, żeby właśnie obaj, zarówno premier, jak i prezydent, obaj pojawili się w Białym Domu. No to jest tak pewna niezręczność. Ale myślę, że Amerykanie chcieli zapobiec, że tak powiem, jakimś takim dysonansom pomiędzy, że gdyby spotkali się z prezydentem, to nie wiadomo, czy te uzgodnienia byłyby przenoszone na rząd, czy odwrotnie, czy prezydent później nie sabotowałby tych uzgodnień, które zawsze premier, czy rozmów, które będzie prowadził premier z Białym Domu. To jest taka trochę niezręczność. Amerykanie postanowili z niej wyjść w ten sposób, że zaprosili obu panów do Białego Domu.
No właśnie, ten pretekst do spotkania jest oczywisty. 12 marca 1999 roku, czyli jutro dokładnie mamy rocznicę, Polska oficjalnie stała się członkiem NATO. I to pytanie, które w tym kontekście tej właśnie rocznicy pojawia się już wielokrotnie, pewnie pan je słyszał też nieraz. Co by było, gdyby sojuszu nie było i gdyby nas w tym sojuszu nie było?
No ja nawet organizowałem jako przedstawiciel Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych wspólnie z naszymi partnerami innymi taką dużą konferencję, która odbiła się szerokim echem, widziałem nawet za granicą echa tej konferencji, zwłaszcza wystąpienia pana ministra Radosława Sikorskiego na Uniwersytecie 8 marca w piątek pod takim właśnie tytułem: a co gdyby nie było sojuszu? Sojusz wnosi dwa bardzo ważne dobrodziejstwa do życia w strefie euroatlantyckiej. To jest dobrodziejstwo pokoju, dobrodziejstwo bezpieczeństwa. Od czasu, kiedy istnieje sojusz atlantycki pomiędzy krajami należącymi obecnie do sojuszu, ale które kiedyś nie należały, wtedy kiedy nie należały, toczyły się rozliczne, częste, krwawe, dramatyczne, destrukcyjne wojny. I to po pierwsze, a więc mamy dobrodziejstwo pokoju dzięki w całej tej strefie, a dla takich krajów jak Polska to jest dobrodziejstwo bezpieczeństwa, które oczywiście byłoby zagrożone, gdyby sojusz na przykład rozwiązał się, tak jak zastanawiano się tuż po zimnej wojnie, że może gdyby, ponieważ upadł Układ Warszawski, nie ma Związku Sowieckiego, po co w związku z tym sojusz? Jednak przeważyło zdanie, że warto go zatrzymać na gorsze czasy i myśmy od samego początku uważali, że trzeba skorzystać z tego okienka pogodowego, jakim jest upadek Związku Sowieckiego i szybko dołączyć do sojuszu, ponieważ dobra pogoda w naszej części świata nie trwa zbyt długo, nie trwa z całą pewnością wiecznie i to się potwierdziło, mieliśmy rację. Upierając się przy rozszerzeniu sojuszu i przy wejściu do sojuszu, na początku, jak wiadomo, to było kwestionowane, zwłaszcza w krajach sojuszu, w Polsce też nie wszyscy byli do tego przekonani, to długo, tak powiem, ten pomysł, czy tam intencja, ten zamiar nabierał rozpędu, ale w końcu zostaliśmy przyjęci samą porę, właśnie zanim jeszcze Rosja ujawniła swoje takie neoimperialne, agresywne plany wobec otoczenia, zwłaszcza wobec państw byłego Związku Sowieckiego. Ale też Rosja przecież chciała widzieć naszą część Europy, Europę Środkową, jako strefę, w oficjalnych dokumentach to zapisywali przecież, jako strefę uzasadnionych historycznie interesów bezpieczeństwa Rosji. Czyli byśmy tak naprawdę byli wydani, gdyby nie Sojusz Atlantycki, na różnego rodzaju takie zachcianki czy oczekiwania ze strony Moskwy. Także dobrze się stało, że jest, zwłaszcza inne kraje tej części świata, które w przeszłości były narażane na te agresje ze strony Rosji czy Związku Sowieckiego, mają prawo doceniać oba te dobrodziejstwa, jakie sojusz wniósł do życia międzynarodowego w naszej części świata.
No i teraz będzie mogła to też doceniać Szwecja, która stała się kolejnym członkiem z Paktu Północnoatlantyckiego. Co według pana Szwecja wnosi do sojuszu?
O, Szwecja jest bardzo cennym sojusznikiem i dobrze, że piąta kolumna Rosji w sojuszu w Unii Europejskiej, czyli Węgry, ostatecznie pękła, jak to się mówi, i wyraziła zgodę na to, żeby Szwecja mogła dołączyć. W przeciwnym wypadku chyba trzeba byłoby wyrzucić Węgrów z sojuszu po to, żeby zrobić miejsce dla Szwecji, dlatego to Szwecja wnosi cenne atuty. Węgry w znacznie mniejszym stopniu, zwłaszcza dzisiaj, kiedy Orban jest najlepszym przyjacielem Putina w Europie. Szwecja wnosi bardzo dobrą armię, bardzo nowoczesną armię. Szwecja jest krajem o takiej dużej kulturze dbałości o własne bezpieczeństwo, ponieważ była krajem neutralnym, w związku z tym rzeczywiście musiała liczyć na siebie, ale rzeczywiście liczyć. Szwedzi naprawdę wydawali niemało na obronność, na bezpieczeństwo, mają bardzo dobrą armię, mają świetnie wyposażoną armię, plus oczywiście położenie geostrategiczne. Dzięki wejściu Szwecji, jak wiemy, Morze Bałtyckie stało się takim morzem wewnętrznym, jeziorem, można powiedzieć, takim morskim okiem, stawem należącym niemal w całości do sojuszu. Rosja tam już niewiele może, że tak powiem, dokazywać, ponieważ zewsząd jej jednostki, zarówno lotnicze, jak i morskie, są otoczone przez siły zbrojne, przez wywiad, przez naszą obronę po prostu. Dlatego to jest bardzo ważny moment. To jest w ogóle jakby domknięcie, scalenie całej tej północno-wschodniej flanki sojuszu wobec wszelkich zagrożeń, jakie mogą płynąć, płyną w tej chwili, mogą płynąć w przyszłości od strony Rosji.
A Węgry mogą blokować funkcjonowanie czy jakieś działania podejmowane przez NATO? No bo właśnie wspomniał pan o tym, że Węgry jako ostatnie zgodziły się na dołączenie Szwecji do Paktu Północnoatlantyckiego. No w końcu wyraziły zgodę. No ale doskonale wiemy, jakie poglądy ma premier Węgier Viktor Orban. Zresztą ostatnio był na Florydzie, spotkał się z Donaldem Trumpem. Nie spotkał się z żadnym z przedstawicieli administracji amerykańskiej obecnie rządzącej. No i jeszcze nawet wrzucił taki wpis chyba na platformę X. Niech Ameryka znów będzie wspaniała, panie prezydencie, czyli oczywiście myślę, że tak samo jak i Moskwa, tak i Budapeszt czeka na takie, a nie inne rozwiązania, jeżeli chodzi o wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych.
Tak, niestety, to prawda. Znaczy, Węgry w tej chwili pod Orbanem nie mogą już niczego złego sojuszowi zrobić, znaczy nie mogą blokować działania. Oczywiście w sensie formalnym mogły blokować przez jakiś czas, czy przeciągać moment wejścia Szwecji do Sojuszu Atlantyckiego, ponieważ konieczna była ratyfikacja. Każde nowe państwo, które wchodzi do sojuszu, może wejść dopiero wtedy, kiedy ten dokument akcesyjny ratyfikowany przez wszystkie pozostałe państwa członkowskie. Myśmy przez to też przechodzili i też obawialiśmy się, że ktoś może nas zablokować. Ale tak się nie stało. Tutaj Węgrzy odgrywali tę rolę, tak jak powiedziałem, sabotażysty. Natomiast w działaniu to już, nie, już, to już zupełnie co innego. Węgry mogą być obchodzone i są obchodzone w ramach sojuszy i z całą pewnością również Sojusz Atlantycki nie dzieli się wszystkimi tajemnicami z Węgrami po to, aby nie były przekazywane dalej na wschód. Natomiast to, o czym mówi pani redaktor, no to jest poważna sprawa, dlatego że że zarówno Orban, jak i Trump są krajami, są politykami, którzy bardzo sceptycznie podchodzą do jedności Zachodu, do Sojuszu Atlantyckiego. Jak wiemy, prezydent Trump, zanim jeszcze został prezydentem, bardzo niechętnie wypowiadał się o NATO, mówił, że to jest w ogóle sojusz anachroniczny, niepotrzebny, to jest zimna wojna, trzeba pomyśleć nad jego rozwiązaniem, a jeżeli nie rozwiązaniem, to wyprowadzeniem Stanów Zjednoczonych z Sojuszu Atlantyckiego, co by oznaczało właściwie śmierć sojuszu, bo ten sojusz ma sens jedynie wtedy, kiedy łączy z platformą łączącą strategicznie oba brzegi Atlantyku. Taki był pomysł przecież, żeby połączyć oba te brzegi takim wspólnym zobowiązaniem. I jak wiemy, Donald Trump podjął nawet rozmowy w 18 roku latem ze swoimi doradcami, które miały jakby wyjaśnić, czy istnieje szansa, czy da się wyprowadzić Sojusz Atlantycki, znaczy Amerykę z Sojuszu Atlantyckiego. Wtedy on został zablokowany przez obie izby kongresu i trochę się obawiał czego? No tego, że gdyby na taki ruch się zdecydował, to mogłoby osłabić jego szansę na reelekcję. Teraz już tego hamulca miał nie będzie. A więc to spotkanie, o którym mówi pani redaktor, to było spotkanie dwóch polityków bardzo niechętnych sojuszowi i bardzo przyjaznych Rosji. I w związku z tym należy je postrzegać jako taki bardzo niebezpieczny sygnał, który musimy brać pod uwagę w naszym planowaniu bezpieczeństwa. Także na wypadek tej sytuacji, tej możliwego, tak powiem, przejęcia władzy przez Stany Zjednoczone, w Stanach Zjednoczonych przez Donalda Trumpa, co by oznaczało oczywiście konieczność przewzięcia na siebie przez Europę większej odpowiedzialności za bezpieczeństwo kontynentu.
No ale zresztą o tym się mówi, szczerze mówiąc, coraz więcej w ostatnim czasie, biorąc pod uwagę zachowanie Stanów Zjednoczonych w kwestii pomocy dla Ukrainy i blokowanie tej pomocy, że ten ciężar odpowiedzialności przejdzie, czy już przechodzi chyba powoli na Europę, na Unię Europejską.
Tak, to dobrze, że pani redaktor dotknęła tego wątku, bo jeżeli wizyta prezydenta Dudy miałaby przynieść jakąś korzyść dla Polski, dla bezpieczeństwa tej części Europy, to jego rozmowy z przedstawicielami Partii Republikańskiej, prawdzie on się nie spotka z kandydatem partii, Trumpem. Jak wiemy, obaj panowie, znaczy przynajmniej prezydent Duda wykazywał daleko idący, powiedziałbym, nawet w formach takich dosyć uniżonych, sympatię czy uwielbienie dla prezydenta Trumpa. Natomiast spotka się z przedstawicielami Partii Republikańskiej, bardzo ważnymi przedstawicielami Partii Republikańskiej. Mam nadzieję, że prezydent Duda wykorzysta te kontakty, a także te przeszłe związki pomiędzy jego obozem a obozem Trumpa do tego, żeby ich przekonać, aby zwolnili, aby nie blokowali, bo to nie Stany Zjednoczone, tylko Partia Republikańska, tylko Donald Trump blokują pomoc dla Ukrainy, która ma absolutnie witalne, życiowe znaczenie dla zdolności przetrwania Ukrainy wobec tej kontrofensywy, jaką podejmuje Rosja. Całe szczęście Rosjanom dobrze nie idzie w tej kontrofensywie, ale jak długo wytrwają Ukraińcy bez tej pomocy, trudno powiedzieć. I myślę, że taki byłby pożytek, ewentualnie poważny pożytek z wizyty, z tego, że prezydent Duda został dołączony do wizyty Donalda Tuska w Waszyngtonie. Zobaczymy, czy potrafi z tego skorzystać.
Właśnie i też myślę, że Stany Zjednoczone czasu mają coraz mniej, żeby takiego wsparcia Ukrainie udzielać, no bo pytanie, co się wydarzy, jeżeli Donald Trump znów będzie prezydentem. Po pierwsze oczywiście nasuwa się pytanie, czy znów to, o czym przed chwilą pan mówił, panie profesorze, wróci temat wycofania się ze struktur paktu i właśnie wycofania się już tak w stuprocentowej chęci nawet pomocy dla Ukrainy chociażby.
No jedno i drugie stanie pod znakiem zapytania. Jeżeli chodzi o rzecz pierwszą, to znaczy obecność USA w Sojuszu Atlantyckim, nawet jeżeli, i to jest problem, z którym będziemy musieli się jakoś zmagać, jeżeli Donald Trump rzeczywiście zostanie prezydentem, to nie jest przesądzone, dlatego że do tej pory tak naprawdę Joe Biden, zajęty innymi wnioskami, nie prowadził kampanii wyborczej. W momencie, kiedy tę kampanię uruchomi, zacznie, to bardzo być może, że odzyska zaufanie Amerykanów, czy zwiększy, tak powiem, poziom poparcia i w dalszym ciągu uważam, że ma spore szanse, żeby jednak pokonać Trumpa. Ale gdyby tak się nie stało, gdyby Trump wrócił jako prezydent Stanów Zjednoczonych, to nawet gdyby nie zdecydował się na wyprowadzenie USA z sojuszu, z NATO, to wtedy, kiedy on będzie gospodarzem Białego Domu, będziemy mieli do czynienia z problemem takim bardzo silnym, takim bardzo dotkliwym, bolesnym problemem wiarygodności sojuszu, wiarygodności USA jako członka Sojuszu Atlantyckiego, dlatego że wszelkie decyzje dotyczące ewentualnego zaangażowania Stanów Zjednoczonych w sytuację z artykułu 5, a więc te sytuacje, które wymagają pomocy krajowi napadniętemu, będą podejmowane w Białym Domu, a przecież w artykuł 5 nie wiąże automatycznie. Każde państwo ma powodem, jeżeli chodzi o to, w jaki sposób, w jakim czasie przyjść z pomocą krajowi napadniętemu. Oczywiście po to, żeby zapobiec takim wątpliwościom, powstała ta zintegrowana struktura militarna, ale i tak w dominującą rolę w niej odgrywają Amerykanie. W związku z tym, nawet jeżeli Ameryka będzie, pozostanie w sojuszu, to przez sam fakt, że mamy Donalda Trumpa w Białym Domu, wiarygodność sojuszu, zwłaszcza wokół artykułu 5, silnie osłabnie. Czy Rosjanie będą chcieli to testować, sprawdzać? Nie da się w tej chwili powiedzieć, ale to stanowi poważne zagrożenie. I oczywiście, jeżeli chodzi o drugi punkt, ponieważ jak wiemy, Donald Trump robił maślane oczy do Putina. Wiemy, że bardzo lubi rosyjskiego przywódcę, że w tamtym czasie pierwszej kadencji był trzymany przez establishment amerykański, jeżeli chodzi o zdolność, powiedziałbym, takiego dalej idącego zbliżenia z Rosją Putina, samym Putinem. W tej chwili już tej blokady nie będzie. I oczywiście to, że Trump będzie stawiał na Putina, na Rosję, to z całą pewnością odbywałoby się ze szkodą dla Ukrainy, dla jej interesu bezpieczeństwa, dla jej zdolności obrony przed agresją Rosji. Także w obu tych punktach sytuacja może się bardzo, powiedziałbym, pogorszyć się z naszego punktu widzenia.
A propos wizyty jeszcze i premiera, i prezydenta w Stanach Zjednoczonych, to Donald Tusk też taki wpis umieścił na portalu X, dużo dzisiaj tych cytatów. NATO i solidarność między Europą i Ameryką są ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej, tak napisał Donald Tusk, ale również epoka powojenna już minęła, żyjemy w nowych czasach, w epoce przedwojennej. To cytat z premiera Tuska.
Tak, to on jest bardzo, bardzo trafny, bardzo trafnie opisuje sytuację. Nie mamy żadnej wątpliwości, że ta więź euroamerykańska jest nadzwyczajnie w tej chwili potrzebna, jest bardziej potrzebna niż nie tyle kiedykolwiek wcześniej, bo w czasach zimnej wojny była bardzo potrzebna, ale niż, powiedziałbym, kiedykolwiek po zimnej wojnie, z całą pewnością. Czy żyjemy w epoce przedwojennej? No tego nie wiemy, to oczywiście zweryfikujemy przyszłość, ale ja nawet gdzieś niedawno pisałem, że jeżeli nie jest jeszcze tak, że żyjemy pomiędzy wojnami bałkańskimi a Sarajewem, to znaczy w takim momencie tuż przed, to dlatego, że chociaż mamy już wojny bałkańskie, bo jest to wojna na wschodzie Europy, mam na myśli agresję Rosji na Ukrainę, mamy wojnę na Bliskim Wschodzie, bo chodzi o Gazę i wszystkie jej implikacje regionalne, o których przecież wiemy, to dlatego, że nie ma większej liczby państw rwących się do wojny i chyba nawet Rosja, która jest agresorem, nie sądzę, żeby w tej chwili w jej interesie, żeby oni tak uważali, leżało rozszerzenie terytorialnych podstaw tej wojny. Ale ta atmosfera, powiedziałbym, że już jesteśmy po wojnie bałkańskiej, czy one trwają, a one jak gdyby były preludium do pierwszej wojny światowej, no to jest taki moment, w którym musimy być bardzo uwrażliwieni na takie ryzyko. Sarajewo było rzeczywiście przypadkiem, to znaczy mam na myśli ten zamach na arcyksięcia Ferdynanda, ale w tamtych czasach, wiem o tym bardzo dobrze, niemal wszystkie europejskie mocarstwa rwały się do wojny. Były w blokach startowych, żeby ruszyć do tej wojny i z entuzjazmem, jak wiadomo, w tę wojnę weszły. W tej chwili tak nie jest na szczęście. Przeciwnie, robimy wszystko, zwłaszcza kraje zachodnie, aby do tej wojny nie doszło. I dlatego też byłbym bardzo ostrożny, jeżeli chodzi o mówienie o epoce przedwojennej, ale żeby tego uniknąć właśnie, musimy podejmować wysiłki, które by jakby zablokowały tę tendencję ześlizgiwania się w kierunku wojny, aczkolwiek jak powiedziałem wcześniej, nikomu poza być może Rosją, ale tutaj miałbym też wątpliwości na wybuchu, aby doszło do jakiejś wielkiej wojny, żeby miało dojść, tak jak miało to miejsce tuż przed I wojną światową, czy także przed II wojną światową, kiedy Niemcy i ich sojusznicy wyraźnie parli do wielkiej wojny, a Zachód się, jak wiadomo, stosował politykę appeasement. Teraz polityki appeasementu nie ma, a Rosja nie sądzę, żeby szła do wielkiej wojny, tak jak szły Niemcy hitlerowskie do wielkiej wojny przeciwko Zachodowi.
No to tak już na koniec a propos wielkiej wojny, bo co jakiś czas te przecieki dotyczące właśnie czy ruchów Rosjan, czy tego, co może się w ciągu najbliższych kilku lat potencjalnie wydarzyć, są. No i pojawiła się teraz taka informacja, którą stacja CNN przekazała, że już pod koniec roku 2022 Stany Zjednoczone rozpoczęły skrupulatne przygotowania na to, że Rosja może zaatakować Ukrainę bronią nuklearną, no bo takie przesłanki gdzieś tam w przestrzeni się pojawiły i nie da się ukryć, że ta broń nuklearna w kontekście tego, co dzieje się pomiędzy Rosją a Ukrainą, pojawia się też dość często.
No tak, ale myśmy ten wariant, tę sprawę analizowali w tamtym czasie. Ja też o tym pisałem, mówiłem parokrotnie, także to nie jest rzecz nowa. Ta wiadomość, która wypłynęła, zdziwiło mnie, powiem, reakcja na to, że coś takiego się pojawiło. Rosjanie takie ostrzeżenia w tamtym czasie wysyłali. Amerykanie na to reagowali. Rosjanie przygotowali się do uderzenia, jak zakładaliśmy, tak zwanego deeskalacyjnego, to znaczy takiego, które miałoby zatrzymać kontrofensywę Ukrainy, gdyby ta kontrofensywa miała być na tyle skuteczna, że również pojawiłaby się perspektywa czy terytoriów zajętych wzdłuż, znaczy łączących Krym z częścią lądową Rosji. To jest ta część, która została zajęta w tej obecnej wojnie. I takie ryzyko istniało. Amerykanie wysyłali radykalne ostrzeżenia wobec Rosji, ale takie prawdopodobieństwo rzeczywiście było i myśmy to analizowali, bo ja sam brałem udział w jakichś tam dyskusjach, które tego dotyczyły. Do tego na szczęście nie doszło. Dzisiaj wydaje się, że to ryzyko jest o wiele słabsze, również dlatego, że sytuacja na froncie jest troszeczkę niestety lepsza dla Rosji, ale także również dlatego, że bardzo silną presję na Rosję w tej sprawie na przykład wywarły Chiny, które sobie nie życzyły, tak powiem, ześlizgnięcia się tego konfliktu w konflikt atomowy, ponieważ wtedy nie ma, tak powiem, żadnej gwarancji, że nie dojdzie do takiej dalszej, dalej idącej atomowej eskalacji. Taki moment rzeczywiście był, ale on na szczęście minął, chociaż Putin, jak wiadomo, w orędziu do narodu zupełnie niedawno to powtórzył, ale to są takie trochę, jak wiadomo, Putin szczerzy kły, ja czasem się śmieję, one są szczerbate, ale szczerzy, ponieważ chce nas odstraszać, chce nas zniechęcać do udzielania Ukrainie dalej idącej pomocy.
Panie profesorze, wielkie dzięki za to spotkanie. Bardzo się cieszę, że udało nam się mimo problemów technicznych porozmawiać. Profesor Roman Kuźniar był naszym gościem. Dziękuję ślicznie, wszystkiego dobrego, udanego dnia. Dziękujemy pięknie, ja Państwu również dziękuję. Udanego dnia i do zobaczenia.